Ojcze, ja Ci dziękuję za ten czas, za Twoje słowo. Ja modlę się, abyś Ty przez swego ducha dał nam zrozumienie, Ojcze, Twojego słowa, abyś dał ducha mądrości, objawienia, byśmy mogli Cię lepiej poznać, Twoje drogi, Twoje słowo, Twoje serce, Ojcze. Ja dziękuję Ci za Twojego ducha, Panie, za nowe przymierze w Twoim duchu, w Twojej łasce, Ojcze, Panie, za Twojego Syna, za Twoje słowo cudowne. Dzięki Ci, Boże, w imieniu Jezusa. Amen, Ojcze. W ogóle chcę mówić o pierwszym liście Piotra, ale to jest bardzo szeroki temat, ale zacznę od wersetu jednego z ostatnich. 5 rozdział, 12 werset. Bardzo mnie zaciekawił jakiś czas temu ten werset i później pod kątem tego wersetu czytałem cały ten list. Przez Sylwana wiernego wam, jak mnie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. Powiem wam, to jest bardzo interesujący werset. Wszystko, co Paweł opisał, on mówi, krótko wam napisałem, tak? On twierdzi, że to jest taki, no, jeden z dłuższych listów. On mówi, że krótko napisałem do was. I mówi, to wszystko, co opisałem wam w tym liście, to napisałem was, aby was napominać, zachęcać, upewniać, tak, utwierdzać, że taka jest prawdziwa łaska Boża. Wiecie, musimy sobie zadać pytanie, to co to jest w ogóle łaska, tak? O której on tutaj, co on miał na myśli? I wiecie, są takie różne definicje łaski, tak? Taka, i one są prawdziwe. Na przykład to, że wszystko, czym Bóg nas obdarowuje w Chrystusie, tak? To jest łaska Boża. W liście do Tytusa jest napisane, że łaska Boża naucza nas pewnych rzeczy, pewnego stylu życia. W Ewangelii Jana, Jan na przykład mówi tak, że zakon został nadany przez Mojżesza, lecz łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. I wiecie, jak ja dziś rozumiem łaskę? Łaska to jest po prostu nowe przymierze. I łaska jest też opisem życia pod nowym przymierzem. Jest bardzo ciekawy taki werset, kiedy Paweł coś mówi o swoim zrozumieniu. To jest 1 Koryntian 9 rozdział od 19 wersetu. On mówi tak, będąc wolnym wobec wszystkich, jako Żyd mesjański, tak, mówi apostoł, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. O czym on mówi? O prawie Mojżesza, przez które kiedyś był przez całe swoje życie. Tu mówi, nie jestem pod tym prawem. Ale jeśli idę do tych, którzy są pod prawem, to staje się tak, jakbym był pod tym prawem, aby ich pozyskać dla Chrystusa. Tak? Dla tych, 21 werset, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. I tu mówi o poganach. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Więc Paweł w tym fragmencie mówi coś o sobie. Mówi tak, dwie rzeczy. Nie jestem pod zakonem Mojżesza, ale mówi, jestem pod zakonem Chrystusa. Kiedy, mówię, ja ostatnio troszkę słyszałem tego Davida Paulsona, ponieważ tak się wymawia, dla mnie jest niesamowitym nauczycielem. On mówi, wiecie, pod zakonem było 630 kilka przykazań. W Nowym Testamencie, mówi, jest ponad 1000. On mówi, to nie jest tak, że Bóg nic nie mówi do nas. To nie jest, rozumiecie, Paweł mówi, jestem pod zakonem Chrystusa. Jestem pod prawem Chrystusa. Kiedy było powiedziane, Mojżesz już mówił, że proroka jak ja Bóg wam kiedyś da, Jego będziecie słuchać, to wiecie, kiedy przyszedł Jezus i to wszystko, co Jezus głosił, to wszystko uzupełniło stare przymierze i zastąpiło stare przymierze. Tak? Tak. Tak. Jezus przyniósł nowe przymierze. I w tym nowym przymierzu te nowe przymierze możemy nazwać łaską i życiem w łasce. Dzisiaj, wiecie, jest takie zrozumienie łaski, że oni byli pod prawem, a dzisiaj ja jestem pod łaską, to znaczy, że nic Bóg do mnie nie mówi, że nie ma żadnych wymagań, że mogę robić, co chcę. I zobaczycie, że Piotr to, co mówi, napisałem was, utwierdzając was, jaka jest prawdziwa łaska. Że kompletnie Piotr nie mówi o takiej łasce. Jeśli on mówi tutaj, w tym wersecie, tak, 5:12, że utwierdzałem was, abyście upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwacie, to jest jeszcze kolejna rzecz. Jeśli on to mówi, to po co on to mówi? Że przychodziły jakieś inne zrozumienia łaski, tak? On mówi, ale ja was napisałem wam, mówi, upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. Wiecie, już wtedy były inne łaski. I w drugim Piotra, na przykład, on już mówi, on dotyka tych rzeczy, że pośród was pewni nauczyciele powstali, którzy tą łaskę zamieniają na rozpustę, na rozwiązłość, na nieczystość. I on mówi, to nie jest ta łaska, w której Bóg chce, abyśmy trwali. Więc chcę, żebyśmy mieli takie zrozumienie. Ta łaska, o której mówi, słuchajcie, to jest ten cały list, który napisał, on to sam powiedział. To jest prawdziwa łaska. W niej trwajcie. Więc te nauczanie, które on przekazuje w tym liście, to jest nauczanie o prawdziwej Bożej łasce, w której mamy trwać jako uczniowie Chrystusa. Amen. I pierwszy werset teraz, zaczynamy ten list. Nie wiem, dokąd dojdziemy, chyba nie za daleko, myślę. Ja miałem najpierw plan, że cały list przejdę, ale to był szalony plan, to się nie da zrobić. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. I wiecie, w tym drugim wersecie już mamy coś bardzo ciekawego, co on stwierdza. Co się dzieje pod nowym przymierzem i co się dzieje pod łaską. On nazywa tych wybrańców, tak, z tych różnych krain. On mówi o różnych kościołach, różnych zborach. To nie jest list do jednego zboru. To jest list po prostu do ówczesnego kościoła, który był na całej ziemi. I Piotr mówi tak, nazywa tych wszystkich wybranych chrześcijan, tak, uczestników kościoła tamtych czasów, on ich nazywa, że są poświęconymi przez Ducha ku posłuszeństwu. Poświęcony znaczy oczyszczony, oddzielony przez Ducha. Ja uwielbiam te słowa ku. Tego jest dużo bardzo w listach. Ono mówi o celu. To mówi o celu. Po co Duch Święty przyszedł do mego życia? Po co mnie uświęcił? Po co mnie oczyszcza i oddziela? Jaki jest cel tego, że Duch Święty przyszedł? Ku posłuszeństwu. I on mówi, taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Czy to jest zrozumienie łaski Bożej dzisiaj? Że Duch Święty przychodzi, aby poprowadzić mnie do posłuszeństwa. Do jakiego posłuszeństwa? Do posłuszeństwa zakonu Chrystusa. Nie do prawa staromojżeszowego, nie mówię o tym. Ale ten Duch Święty przychodzi, abym po prostu wypełnił zakon Chrystusa. I wiecie, tutaj chciałbym tak na chwilkę taką zrobić dygresję i chciałbym, żebyśmy zobaczyli sam początek wszystkiego. Tutaj dzisiaj Marek pewne świadectwo powiedział z tymi orzeszkami. Wiecie, jest taki werset, Derek Prince, on go przytaczał nieraz, gdzie jest powiedziane, Bóg tak powiedział, mówi, co uczyniłem jawne, jest jawne, co jest zakryte. Pewne rzeczy są jawne, tak? Na przykład cele pewne dla człowieka, po co stworzy Bóg człowieka, pewne są jawne, pewne są zakryte. Ale jest coś w tym jawnego, co możemy wszyscy wiedzieć. I wiecie, pierwszy rozdział pierwszej Mojżeszowej, 26 werset, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem, i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I to, co ja widzę tutaj w tym wersecie, to pierwszy cel dla człowieka było być podobnym do Boga. Uczyńmy człowieka na obraz nasz. Bóg chciał, żeby człowiek w całym jego stworzeniu, które stworzył na ziemi, reprezentował Boga, jego władzę, jego autorytet. Czytamy, że Bóg jest Bogiem porządku, nie jest Bogiem nieporządku. Bóg chciał, żeby być porządek na ziemi. Jego porządek, jego wola, która jest w niebie, by była na ziemi. I chciał, żeby przez człowieka to się działo. Ale też mówił, ja chcę, żeby człowiek odbijał mój obraz. Chcę, żeby był podobny do mnie tak bardzo, jak to się tylko da. Że z tych wszystkich stworzeń Bóg stwarza człowieka w całkiem inny sposób niż wszystkie inne. I mówi, dlatego jednego stworzenia mam cel. Będziesz podobny do mnie. Będziesz odbiciem mojej natury, mojej istoty, mego serca, moich planów, moich myśli, moich marzeń, moich emocji, wszystkiego, kim jest. Chcę, żebyś był podobny do mnie, jak się tylko da. To był cel Boga dla człowieka. I wiemy, co potem się stało, tak? Kiedy zgrzeszyli. I wiecie, to jest niesamowite, co się dzieje, kiedy człowiek tylko został odłączony od Boga i następne pokolenie i Kain zabija Abla. To jest kosmos. Skąd oni wyszli i dokąd doszli w czasie jednego pokolenia, kiedy Boża obecność wycofała się od Bożego stworzenia. I powiem wam, my nie jesteśmy lepsi bez Bożej obecności i bez Bożej łaski. Można powiedzieć, oni żyli w Bożej łasce wtedy, w Edenie. Tak. Mieli Bożą przychylność, mieli Bożą obecność, mieli Bożą siłę i zdolność do życia takiego, jaki Bóg chciał. Mieli. I stracili to przez grzech. I wiecie, moja taka jest teoria, dlatego że kiedy to się stało, ten upadek i kiedy Bóg wypowiada pewne sądy dotyczące człowieka, dotyczące szatana, to Bóg szatanowi coś wtedy prorokuje. I prorokował Bóg taką rzecz, że przyjdzie czas, kiedy potomstwo tej niewiasty rozdepcze ci głowę. Ty ukąsi się w piętę, ono rozdepcze ci w głowę, tak? Wierzę, że on nie miał pojęcia, o czym mówił Bóg, ale wierzę, że dlatego Kain zabił Abla. To jest moja wersja. Dlatego, że on myślał, może to jest Abel. On tylko wiedział, że potomstwo niewiasty kiedyś zabierze mu z powrotem władzę, którą wtedy przejął. Dobrze, ale teraz zobaczmy szósty werset pierwszej Mojżeszowej, szósty rozdział. I to mnie bardzo dotknęło, jak właśnie David Paulson o tym mówił. A kiedy ludzie zaczęli od pierwszego wersetu, zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Synowie Boży, tu chodzi o aniołów. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I wiemy, jak to się skończyło, ale bardzo mnie dotknęła jedna rzecz. Wiecie, jak właśnie Paulson powiedział, że on kilka razy w życiu spotkał się z tym, jak w sądzie rodzice powiedzieli do swojego dziecka, żałujemy, że się urodziliśmy. Dla mnie to jest jedna z najokropniejszych rzeczy, jaka może się przydarzyć. Nie wyobrażam sobie miejsca, że Jonatanowi coś takiego mówię, ale to się nieraz dzieje. Ze względu na zło popełnione przez te dziecko, rodzic mówi, wiesz co, ja po prostu cię urodziłem, ja cię kochałem, ale po prostu to, co ty zrobiłeś, to jak ty skrzywdziłeś po prostu innych, to wolałbym, żeby ciebie nie było. I dokładnie to się stało w tym 6 rozdziale. Bóg żałował, że stworzył człowieka. My widzimy cel. Człowiek miał być podobny do niego. Miał go reprezentować, miał mieć jego władzę i widzimy, do czego później człowiek doszedł. Żeby potem skrócić tą historię, wiemy, że po Noem, po potopie, wcale lepiej to nie poszło. Mamy potem Sodomę, mamy Gomorę, mamy opisy tego, co tam się działo. Nie potrzeba było wiele czasu, żeby z powrotem ludzie do tego miejsca wrócili ze psucia. Wtedy Bóg znajduje Abrahama i zaczyna z jednym człowiekiem. I mówi Abrahamie, jeśli mnie posłuchasz, jeśli pójdziesz za moim głosem, uczynię z ciebie wielki naród. Przez ciebie i przez ten naród będę błogosławił wszystkie inne narody ziemi. A to już było wielkie zepsucie wtedy na ziemi. Więc Bóg miał plan. I ten plan ciągle był to, że ja chcę mieć ludzi, którzy będą jak ja. Więc Bóg potem stwarza naród. Bierze jeden naród z wszystkich narodów. Przez sługę Mojżesza daje im prawa i mówi, nie będziecie tacy jak wszystkie inne narody dookoła was, ale będziecie święci, bo ja jestem święty i ja jestem Panem, który was uświęcam. Dlatego daję wam te przykazania i pilnujcie ich. I to, co było Bożym planem dla Izraela, to było to, co było dla Adama i Ewy. Oni mieli reprezentować Boga. Wszystkie inne narody, patrząc na nich, mieli wiedzieć, jaki jest Bóg. Mieli wiedzieć, co jest dla Boga miłe, co nie jest miłe. Co się Bogu podoba, co się nie podoba Bogu. Jedną z rzeczy, którą ten Paulson mówi, po co czytać zakon w takim razie, jeśli nie jesteśmy pod nim, on mówi, bo tam jest poznanie Boga. Jeśli w zakonie Bóg mówi na przykład, że nienawidzę homoseksualizmu, to dzisiaj Bóg się nie zmienił. Poznajesz Boga. O wielu rzeczach Bóg mówi, których nie lubi tam. Mówi, które lubi. I Bóg jest ciągle ten sam. Ten zakon nie jest dla mnie aktualny, ale Boże serce jest takie samo jak wtedy. I Bóg, wiecie, wiele razy do nich to mówi, że bądźcie świętymi, jestem tym, który was uświęca. Nie zadziałało to dobrze. Więc potem Bóg daje obietnicę nowego przymierza. I zobaczmy Ezechiel 36, rozdział. I chciałbym, ja przeczytam to z całym kontekstem, dlatego że bardzo często my czytamy tylko 2 albo 3 wersety. A przeczytam wam kontekst i zobaczycie, że tu jest miejsce dla nas i tu jest mowa o nas, ale zobaczycie, że to my dołączamy do czegoś, co jest o wiele większe, o wiele dłużej trwa niż my. I zabiorę was pośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was, 24 werset, 36 Ezechiel, i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. To, co teraz czytam, jest ciągle częścią nowego przymierza. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby i klęski głodowej wśród narodów. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan, niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania domu izraelski. Tak mówi Pan Wszechmocny. Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnie miasta i ruiny będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić, ten kraj niegdyś spustoszony stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone. Zasadziłem to, co było spustoszone. Ja, Pan, powiedziałem i to uczynię. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto jeszcze dam wam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić. Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec. Jak liczne są trzody dla celów ofiarnych, jak liczne są owce w Jeruzalemie, w jego święta, tak zrujnowane miasta pełne będą trzód ludzkich i poznają, że ja jestem Pan. Dlaczego ja tu tak czytałem cały kontekst? Dlatego, że Kościół od wieków miał tendencję wyrywania wersetów. I wzięliśmy sobie wersety 27-28 mówiące o nowym sercu, o nowym duchu, a resztę żeśmy odrzucili. I wtedy na przykład niektórzy wpadli na teorię, że Bóg odrzucił Izraela. Wystarczyłoby przeczytać całą tę obietnicę i tu nie ma nic, co dałoby ci powody myśleć, że Bóg odrzuca Izraela. Nic. I wiecie, to wszystko jest o nich. Jeśli Bóg mówi, że dam wam nowego ducha, sprawię, że będziecie przestrzegać przykazań i zaraz za chwilę mówi i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. O czym on mówi? Do kogo on mówi, tak? I my jesteśmy w to wszczepieni. Okej? I to jest dla nas, ale teraz słuchajcie. Jaki jest cel nowego przymierza? Wziąć wersety 26-28 i da wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, da wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać i będziecie... Dobra, tyle. To jest to, co dotyczy się nas. To jest opis łaski i nowego przymierza, które nas dotyczy. Jaki jest cel? To nie jest trudne. Ja nie mam matury i zrozumiałem. Jaki jest cel? Przestrzegać przykazań. Zgadzamy się z tym? Uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Czy to jest cel nowego przymierza? No tak czy nie? Jest, tak? A jakim środkiem, jakiego środka Bóg używa? Nowego ducha. nowe serce. Więc Duch Święty przychodzi do mego życia i uzdalnia mnie do bycia posłusznym w nowym przymierzu. Wiecie, kiedy Jezus rozmawiał z Żydami, on powiedział tak. Mówi, jeśli ja was uwolnię, to będziecie naprawdę wolni. A oni mówią, o czym ty mówisz? Mamy ojca Abrahama, całe dziedzictwo, zakon. A on mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jezus nie miał żadnych złudzeń, że oni grzeszyli. Dlatego, że pod prawem Mojżesza nie było mocy do tego, aby żyć bez grzechu. Rozumiecie to? Nie było żadnej. Jezus nie miał żadnych złudzeń. Oni mogli fajnie wyglądać i on to mówi na zewnątrz, staracie się jakoś wyglądać, ale mówi, ja wiem, co tam jest w środku, mówi. Okej? Ale mówi, jeśli do mnie przyjdziecie, ja was naprawdę uwolnię. I o czym on mówił? Wolność od grzechu. Dzisiaj nieraz przedstawia się, wiecie, łaskę w taki sposób, że nawracasz się do Pana i wszystko, na czym to polega, to teraz aż do końca Bóg wszystko ci będzie przebaczał. To jest część prawdy o nowym przymierzu. Jeśli by kto upadł, mamy orędownika. On się wstawia, jego krew jest przelana, ale to jest drobna część. Jeśli my z tego robimy całe nauczanie o Bożej łasce, to jest tragedia. Dlatego, że Boża łaska, Jezus mówi, ja po to przyszedłem, żebyście byli wolni. Nie musicie grzeszyć, ja przyniosę wam wolność do tego, abyście żyli w posłuszeństwie moim przykazaniom. Więc to wszystko, co Jezus, wiecie, głosił na górze, w kazaniu na górze, on spodziewał się, że jego uczniowie będą tak żyć. Tak? W jaki sposób? Przez Ducha. Wiecie, gdybyśmy my w taki sposób na samym początku prowadzili ludzi, i mówili, nawracasz się do Ducha, który cię uświęci ku posłuszeństwu i Bóg ci da całą moc, żebyś tak żył. To ci ludzie inaczej wchodzą w nowe przymierze. Wiecie, ja powiem wam, doświadczyłem tego w swoim życiu. To, co mówię, nie jest dla mnie teorią. Ja kiedyś naprawdę nieźle grzeszyłem i nie byłem człowiekiem, który by się tym przejmował za bardzo. I kiedy miałem ten moment, że oddawałem życie Panu i bracia się modlili o chrzest duchem, ja wtedy gdzieś leżałem na podłodze i się śmiałem, tak? To nie było tak, że ja pośmiałem się i wstałem i w ogóle o co chodziło, że się pośmiałem. Tylko jak się pośmiałem i wstałem, to się wszystko zmieniło w moim życiu. I powiem wam, na drugi dzień poszedłem grać z kolegami w koszykówkę. Ja tylko słyszałem ich przekleństwa i ja biegiem stamtąd, uciekałem. Dzień wcześniej byłem taki jak oni. Mogłem robić wszystkie rzeczy, co oni, bluzgać jak oni, wszystko, przeklinać, rozmawiać o najgorszych obrzydliwościach i nic. Nagle jedna modlitwa, Duch Święty przyszedł do mego życia, wypełnił moje serce i ja nie byłem w stanie z nimi przebywać. Ja nie mówię, że tak cały czas ma być, bo byśmy w końcu musieli wyjść z tego świata, Paweł mówi, tak? Ale to było tak dla mnie jak dzień i noc. I ja biegłem wtedy do domu, aby paść na podłogę i się modlić. I mówić, Boże, ja tego nie chcę, ja chcę Ciebie. Ja pragnę Ciebie. Kiedy ja mówiłem, tak, kiedy stanąłem przed, wezwali mnie do komisji wojskowej, to jakiś tam już, nie wiem, jakiś był wojskowy i miał cały zestaw wezwań, które podpisywałem, ale się nie zgłaszałem. To było też zaraz po nawróceniu, miesiąc może moim. Ja bardzo dobrze kłamałem przed nawróceniem. Kradłem pieniądze od siebie z domu, mojej rodzinie, mojej babci, mamie, żeby pić. Wszystko. Ja byłem perfekcyjnym kłamcą. Mogłem stanąć, wrócić pijany. Piotrek, ukradłeś pieniądze. Co ty mówisz w ogóle? A co, weź mnie nie obrażaj. I byłem w tym bardzo dobry, w tym aktorstwie. Rozumiecie to? Perfekcyjnym kłamcą byłem. I miesiąc po nawróceniu, kiedy byłem tam na tej komisji wojskowej i groziło mi więzienie, on mówi, zobacz, ile ty żeś miał wezwań, ty nie przyszedłeś, co ty robisz, nie? Ja mówię, no ja unikałem wojska. On zbaraniał w ogóle, nagle szczerość, tak? A czemu teraz przyjechałeś? Mówię, bo po prostu moim Panem jest Jezus. Ja teraz mówię, chcę już inaczej. I powiem wam, ja sobie nie wyobrażałem skłamać. Nie wyobrażałem sobie coś troszeczkę przekręcić prawdę, żeby gdzieś polepszyć swoją sytuację. Nie wyobrażałem sobie tego, rozumiecie to? Skąd to się wzięło? Co to jest? To jest nowe serce, które Bóg daje. Kiedy z Zetkiem żeśmy byli, Kędziero, w więzieniu, to są takie właśnie drobne, wiecie, rzeczy. I pewien chłopak, który się nawrócił potem, my za tydzień byliśmy, lata w kryminałach siedział po prostu, przez lata bandzior, totalny w ogóle, tak? Bił, po prostu chodził na tak zwane dziesiony, czyli po prostu w dniu wypłaty chodził, bił ludzi, zabierał pieniądze, jak wracali z wypłatami, tak się to nazywało. I wiecie, on mówi tak, tydzień potem jesteśmy, i on mówi, słuchajcie, coś się stało, mówi, po prostu mówi, wydała wam jedzenie i mówi, jak wydaje jedzenie, a że tak powiem, był dobrze zbudowany chłopak, więc tam się nie bał za bardzo, mówię, wiesz, mówi, jak kogoś lubiłem, to mów więcej, a tych, co nie lubiłem, to w ogóle chleba tym nieraz w ogóle nie dałem. Mówi, malutko im nakładałem. No i mówi, przyszedł taki, co go nie lubię bardzo i nie dałem mu chleba i nagle mówi, coś mi się stało. Mówi, ja tak się strasznie poczułem. Mówi, że to jest złe, że ty mu musisz dać chleb. Więc mówi, wziąłem chleb i płacze chłopak, jak to, wziąłem chleb i mu dałem. Co się stało? Skąd to się to wzięło? Duch Święty przyszedł, by uświęcić go, aby stawał się podobny do Chrystusa. To się nie dzieje, że od razu się to, tak? Na drugi dzień nie jesteś idealny. Ale to jest pewien proces w naszym życiu, ale to jest coś, co jest zamiarem Bożym. Że Bóg nas powołał, byśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. To jest cel nowego przymierza. To jest cel życia pod łaską Bożą. To nie jest tak, że ja, wiecie, byłem alkoholikiem, dalej będę alkoholikiem, byłem cudzołożnikiem, dalej będę cudzołożnikiem, ale przychodzę i halleluja, Panie, dziękuję za Twoją krew po prostu. I to jest wszystko przez całe życie, to jest zwiedzenie. Nawet tacy ludzie nie osiągną zbawienia. Nie osiągną. Jeśli ktoś, Biblia mówi w Hebrajczykach 10, mając poznanie prawdy, to jest o chrześcijanach, dobrowolnie wybiera grzech, nie ma już dla niego ofiary za grzech. To nie znaczy, że jeśli ty kiedyś wybrałeś dobrowolnie grzech i teraz chcesz przyjść i powiedzieć, Boże, ja się z tego wycofuję, przepraszam, pokutuję, to nie ma dla ciebie ofiary, bo ty wtedy dobrowolnie zgrzeszyłeś. Nie o tym jest mowa. Mowa tam jest o tym, że jeśli ty trwasz w tym i nie chcesz tego porzucić i dobrowolnie ciągle w tym trwasz, wiedząc, że to jest złe i nie szukasz rozwiązania, nie ma w ogóle pokuty, to nie będzie ofiary, rozumiecie? Nie będzie. To jest to, co właśnie Wilkerson mówił, tak, że pewien on znał pastora, który z sąsiadką ciągle cudzołożył. I kiedy on się o tym dowiedział, Wilkerson mówi, człowieku, co ty robisz? On mówi, mówiłam krew Jezusa. Mówiłam krew Jezusa, ja się zawsze pod tym modlę. To kompletnie nie działa w ten sposób. Biblia mówi, tam autor tego listu mówi, że to jest znieważenie ducha łaski i to jest podeptanie krwi przymierza. I jest powiedziane, że jeśli pod zakonem człowiek był winien śmierci za nieposłuszeństwo, to o ile bardziej pod łaską, skoro ty dostałeś takie możliwości, jak oni nie dostali. Oni nie mieli takich środków jak my. A pomimo to zostali ukarani. To jeśli Bóg mi dał wszystko, czego potrzebuję, i Piotr o tym mówi w drugim swoim liście, i zobaczmy też to stwierdzenie, drugi jego list, pierwszy rozdział, od trzeciego Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. I znowu, abyście, czyli zmierzamy dokądś. Po co mi to zostało wszystko dane? Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, czyli natury Boga, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Kiedy on mówi, że nam zostały darowane drogie i największe obietnice, o czym on mówi? O Ezechiela 36, o Jeremiasza 31, dam wam nowe serce, dam wam swego ducha. On o tym mówi, to były dla nich, kiedy Jezus, wiecie, rozmawiał z apostołami przed wylaniem ducha, mówi, idźcie, oczekujcie obietnicy Ojca. Nie powiedział obietnic, powiedział obietnicy. Jest pewna obietnica, mówi szczególna. Co to jest obietnica? Obietnica ducha, obietnica Ojca, że Duch Święty wypełni was jako swoją świątynię i przejmie was w swoje władanie, tak? I o tym tutaj on mówi. I znów, po co to jest? Po co to wszystko jest? Abyśmy stali się uczestnikami natury Boga. I uniknęli skażenia, które na świecie pociąga grzech po prostu, pożądliwość w różnych formach. Stać się uczestnikiem natury Boga. Podoba wam się to? A on jest święty, tak? Kiedy on przejmuje moje życie, to ja staję się święty, a on jest święty. Duch Święty mnie prowadzi ku tej świętości, tak? O tym samym mówił Paweł w liście do Rzymian 6 rozdział, kiedy mówi, że grzech nad wami panować nie będzie. Dlaczego? Bo nie jesteście pod zakonem, ale jesteście pod łaską. Więc o czym on mówi? W zakonie nie było tej możliwości, w łasce jest ta możliwość, tak? Zobaczmy jeszcze Rzymian 8, też ten rozdział mówi o tej sprawie. To jest niesamowity werset. Drugi werset. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu śmierci. I czytajmy dalej. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać i w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I teraz aby, czyli znów po co to jest? Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Więc tutaj Paweł mówi, że zakon ducha, który daje życie w Chrystusie, Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Więc w moim ciele i w każdym z nas jest zakon grzechu i śmierci. Jest to coś, co odziedziczyliśmy po Adamie i Ewie. Jest pragnienie grzechu. W każdym z nas. I tak jak mówię, żeby to najłatwiej zobaczyć, rodzi się dziecko i go wcale nie musisz uczyć, żeby było niegrzeczne, prawda? To jest bardzo prosty eksperyment. W ogóle. I my nie uczymy ich, żeby były niegrzeczne. W ogóle. Ale udaje nam się, żeby były 100% grzeczne? Nie ma takiej możliwości. Nie istnieje taka możliwość. Po prostu dziecko nie ma tej zdolności. Ale kiedy się nawracam do Chrystusa, kiedy przychodzę do Niego i kiedy On we mnie wlewa swego ducha, to ten zakon ducha, czyli siła ducha, która przychodzi, jest większa od siły grzechu i śmierci, która jest w moim ciele. To tak, jak weźmiemy szklankę pustą, tak? I nagle wypełnimy ją wodą. I ta woda wypełnia swoim życiem. I na tym to wszystko polega w nowym przymierzu, tak? I to jest, wiecie, bardzo interesujące, że w nowym przymierzu Bóg nie usuwa grzechu z tej starej natury. Nie. I to jest obietnica dopiero nowego ciała. Kiedy Pan powróci i dostaniemy nowe ciała, wtedy w tamtych ciałach nie będzie już prawa grzechu i śmierci. To jest cudowne? Skończy się walka. Do tego momentu Paweł mówi, walczę nie jak na oślep, ale ujarzmiam, umartwiam swoje ciało. Mówi. On wiedział, że w nim jest ciągle potencjał, który chce po swojemu, który jest element buntu do Boga. Jest coś, co chce grzechu ciągle. Więc to, co wiecie, Nowy Testament mówi, co mamy z tym robić? Mówi, przyoblec się w Chrystusa. Ubierz się w Chrystusa. Odrzuć to, co było stare. Przyoblecz to, co nowe. Więc w nas jest życie, w które mamy się ubrać. I kiedy chodzisz ubrany w te nowe życie, jesteś przepełniony nowym życiem, wtedy Biblia mówi, nie widać sromoty i twojej nagości. I kiedy Jezus, wiecie, wraca, tam jest takie powiedzenie w objawieniu. XVI, XV. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Jezus mówi, przychodzę jak złodziej, ale błogosławieni ci, którzy pilnują swoich szat, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Wiecie, czym jest ta nagość i sromota? To jest ta grzeszna, zepsuta natura. Jezus mówi, kiedy ja przyjdę do was, to będą błogosławieni ci, u których nie będzie widać tej sromoty, ale którzy będą mieli szatę. Czym jest to szatą? To jest wszędzie, w każdym liście. Przyobleczcie się w Chrystusa. Przyobleczcie się w Jego naturę. Przyobleczcie się w Jego uczynki. To jest to. Mamy tą możliwość zrobić to. Jak? Przez Ducha. Tylko przez Ducha. Nie ma innej po prostu możliwości dla nas. Więc to jest taka pierwsza rzecz, której Piotr w ogóle dotknął w tym liście, tak? Która zawiera się w tej, jak on nazwał to, prawdziwej łasce Bożej. Że Duch Święty uświęca nas ku posłuszeństwu. I dalej, wiecie, kiedy on mówi w 13 wersecie, może nie, idźmy tutaj, 3 werset. Następna rzecz, o której on mówi, mówi tak, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas, i znowu mamy te ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Wiecie, to słowo dziedzictwo z greki, kleronomia, dziedzictwo, spadek, posiadłość. Dziedzictwo, spadek, posiadłość. Więc druga rzecz, o której mówi, że zostaliśmy odrodzeni ku nadziei żywej. I co jest tą nadzieją? dziedzictwo, do którego Bóg mnie powołał w Chrystusie. I on to nazywa dziedzictwo nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Gdzie ono jest? Które jest zachowane dla nas gdzie? I wiecie, znów jest masę nauczeń o tym, że tu masz mieć wszystko. Jak się nawrócisz, wszystko będzie z górki. Bogactwo, zdrowie, żadnych problemów, walk, zmagań. Cud, miód, raj na ziemi. Wiecie, że w ogóle tego nie znajdziecie w listach apostolskich? W żadnym liście. Są obietnice, że oczywiście Bóg jest z nami, Bóg uzdrawia, Bóg chroni, Bóg kocha, Bóg się troszczy, ale nigdzie nie znajdzie, że nie będzie problemów, że nie będzie zmagań, że nie będzie trudów, że nie będzie walk. Więc widzicie, to co oni byli od razu utwierdzeni do nadziei, która jest gdzie? W niebie. I wiecie, co apostołowie mówią? Nie o tym, co na ziemi myślicie, o tym, co w górze. Nie tego, co na ziemi szukacie, tego, co w górze. O czym oni mówili? Oni mówili o tym, skoncentruj się na nagrodzie, która przyjdzie w ostatnim dniu z nieba. O tym on mówi. I dalej mówi, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Czy ono się objawiło? Nie. Wiecie, ten Dawid Paulson, on zadaje pytanie, czy ja jestem teraz zbawiony? On mówi tak i nie. Mówi, jestem, bo zmierzam do zbawienia, ale czy otrzymałem? Nie. Nie. Ja mam nadzieję je otrzymać. I mówi, jeśli wytrwam w Panu, w wierze i w Jego drogach, wiem, że je wezmę. Ale to nie jest tak, że ja już mam teraz. Nie. Ok? Jest coś dla nas do wzięcia z nieba, kiedy przyjdzie Pan. Ok? I teraz tak, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Kiedy się objawi Jezus Chrystus. Wiecie, kiedy będzie Chrystus, to można powiedzieć, jedna moneta będzie się liczyć. Zachowanie wiary. Pomimo wszystko, co przeszedłeś w tym życiu. Może ktoś musiał przeżyć, że rodzina go odrzuciła. Może ktoś stracił majątek z tego powodu. To się wszystko działo w tamtych czasach. Żyd, który się nawracał, tracił wszystko. Został wyrzucany z gminy żydowskiej, tracił biznes, wszystko. Ale on mówi, ale to wszystko, kiedy przyjdzie Pan i staniesz przed Nim z tą wiarą, która to wszystko zniosła, to ta wiara okaże się cenniejsza niż srebro i złoto. O tym on mówił. I potem jest ciekawe, ale on w tym liście potem mówi o cierpieniu. I mówi o cierpieniu według woli Bożej. Cierpienie według woli Bożej. To jest 19 werset 4 rozdziału. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Ale te całe cierpienie, o którym on mówi tutaj, w różnych fragmentach, ono dotyczy prześladowań. Całe to cierpienie. Ale samo to, jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin według Bożej woli, Czy my dopuszczamy taką możliwość? Że Bożą wolą dla chrześcijanina nieraz jest cierpienie. Czy to się mieści w naszym rozumieniu łaski Bożej? U Piotra się mieściło. Dzisiaj w niektórych kręgach to się nie zmieści. Mało tego, on mówi, jeśli cierpisz niewinnie, uważaj to za łaskę Bożą. Znoś to. Wytrwaj w tym. Będzie zapłata. Będzie nagroda. Kiedy Pan wróci, On ci odpłaci. 13 werset. Dlatego okiełzawszy umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest, w innych tłumaczeniach, która wam będzie dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I wierzę, że ta będzie jest bardziej trafne tłumaczenie z całego kontekstu, kiedy się tu czyta. Dlatego, że on cały kontekst mówi o tym, by się nastawić na tą nadzieję, która jest dla mnie zachowana w niebie. I że tutaj cierpię, ale kiedy Pan przyjdzie, On wynagrodzi. Dalej mówi, dlatego kiełzajcie umysły wasze, trzeźwymi będąc, całą nadzieję połóżcie waszą w łasce, która wam będzie dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały, w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kiedy czytałem, wiecie, tą książkę ostatnio, Howarda Morgana, Przeciwstawianie się antysemityzmowi, on mówi taką rzecz. Czy Kościół, który żyje w podziałach, czy Kościół, który żyje w grzechach, w kompromisach, czy to jest Kościół, który pociągnie Żydów do ich Mesjasza? Czy Kościół, który, nie wiem, jest przyzwolenie na homoseksualizm, co się dzisiaj dzieje? Przeróżne rzeczy wchodzą. Wiecie, dzisiaj są różni Żydzi, większość jest niewierzących, ale dla Żyda, który w jakiś sposób próbuje trwać przy zakonie Pana, kiedy on na to patrzy, gdzie jemu Bóg w Starym Przymierzu już mówi święty bądź, bo jestem święty, i on patrzy na to, co się dzieje w takim kościele, jak on może być pociągnięty do tego? W jaki sposób? On mówi, ja znam Boga, który jest święty. Ja znam Boga, który pewnych rzeczy nie ma opcji, że będzie tolerował. A dzisiaj jako Kościół nieraz w pewne rzeczy czy wchodzimy coraz głębiej w jakiś grzech, w jakąś ciemność, tak? A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. To jest ostatnia taka rzecz, którą dzisiaj gdzieś jeszcze coś powiem. I znów, to jest coś, co on mówi, to jest część nauczania prawdziwej Bożej łaski. Jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania. Pierwsza w ogóle taka rzecz. Przepraszam, ja to jeszcze połączę z jednym stwierdzeniem, które on stwierdza, które jest naprawdę, nie przejdzie dzisiaj w wielu kręgach chrześcijańskich. 4:17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? O czym on w ogóle mówi? Nie? Sąd od domu Bożego? Sprawiedliwy ledwo będzie zbawiony? Co on miał na myśli, pisząc takie rzeczy, tak? Zobaczmy objawienie 22. 11. I powiem wam tak. To jest ostatnie poselstwo Jezusa do świata zapisane w tej księdze. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy, wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Tu Piotr mówi, jeśli wzywać jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania. W bojaźni. Co powoduje tą bojaźń pańską, która jest bardzo pozytywna, która chroni od grzechu, która chroni od odstępstwa od Boga. Co chroni? Świadomość powrotu Pana i sądu, który spotka wszystkich. Nasz sąd będzie całkiem inny niż niewierzących, ale będzie. Dzisiaj wielu, wiecie, nie ma w ogóle pojęcia, że wierzący będą na sądzie jakimś. Będą. Chrystus przyjdzie i każdego z nas oceni według czego? Według tego, co uczyniliśmy. Według tego, jak żyliśmy. Ja teraz czuję, jak bojaźń do mnie przychodzi. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę? Czy nasze rozumienie łaski na tym polega? Derek Prince kiedyś miał doświadczenie, że był człowiek związany pornografią, chrześcijanin. Z innego miasta. Zadzwonił do Dereka Prince'a, mówi, no mam problem tego, pornografia, okej. Okay. Derek Prince mówi, wiesz co, będę niedługo w twoim mieście, umówimy się, będę chciał ci pomóc. Dobra, umówili się. Derek Prince potem jest w tym mieście, on nie przyszedł na spotkanie. I potem znów gdzieś zadzwonił za jakiś czas do Dereka Prince'a, mówi, wiesz co, słuchaj, ja w tym czasie, co byliśmy umówieni, poszedłem do kina na film pornograficzny. I Derek Prince mówi, to było coś, co przyszło z natchnienia ducha. W ogóle nad tym się nie zastanawiał. Nagle przez ten telefon wyszły takie słowa. Mówi, brudź się jeszcze. Brudź się jeszcze więcej. Mówi, Pan przychodzi z zapłatą. Kompletny brak bojaźni. Z czego on się wziął? Wiecie, że nie ma bojaźni w Kościele. Z tego, że się w ogóle nie mówi o sądach, o odpłacie, o pewnych rzeczach. Piotr mówi, Paweł też mówi to w listach. Wiecie, każdemu z nas w czasie najwyższej pielgrzymki na ziemi powinna towarzyszyć bojaźń Boża. O tym mówi ten werset. I on mówi, jeśli nazywacie jego ojca, czy to jest tatuś? Tak. Przychodzimy, tato, ojcze, tak, ale mówi, słuchaj, ale nie zapomnij o tym, że ten tata sądzi każdego według jego uczynków, bez względu na osobę. Nie zrobię wyjątku dla ciebie. Ten Hebrajczyków, 10 rozdział, tu jest właśnie też 30, tak, ten werset jest tak. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Pan sądzić będzie lud swój, tak? Więc to jest też taka rzecz, o której mówi tutaj Piotr. Dzisiaj, wiecie, to był dla mnie niesamowity czas w ogóle uwielbienia. Nie wiem, jak wy się czuliście, ale to już w ogóle od pierwszej pieśni ja sobie myślę, o rany, co się w ogóle dzieje. I był cudowny czas. I wiecie, też mieliśmy niesamowity czas tydzień temu na tym spotkaniu postnym. I tam coś takiego dla mnie się wydarzyło, znaczącego, że też było uwielbienie i też był ten temat święty, święty, wiecie. I tam Dawid ze Sterką, oni zaczęli to grać i jak przez jakiś długi czas ciągle to było, że jesteś święty. I tylko to, jesteś święty. I po prostu ja tak miałem takie przeżycie, że taka obecność Boża przyszła, że tylko na kolana mogłem pójść. I płakałem, byłem na kolanach. I ta świętość Boża przyszła. I dzisiaj to jest ciekawe, ale te pierwsze też dwie pieśni, one były o świętości. A później, wiecie, był taki moment w ogóle w uwielbieniu ciekawy, kiedy była pieśń. Ja po prostu coś czułem, że tak jakby, że w duchu będę śpiewać. I tylko jedna sylaba. I sobie myślę, co to i to jakieś głupie. Ale to było tak silne, że poddałem się i sobie tak cichutko śpiewałem. I za chwilkę Emilka właśnie zaczęła, jesteś święty. I to była ta sama melodia. Myślę, o wow, to jest to. Ja nie wiem, czy to nie było jakieś tłumaczenie języków, że najpierw były języki w tym śpiewane, później nie wiem, nie? Ale po prostu wiem, że ten temat, w ogóle te świętości, to jest coś, co Duch Święty w jakiś sposób gdzieś dotyka teraz tego. I są takie dwie wizje nieba, wiecie, w Słowie. Pierwszą miał Ezechiel, 6 rozdział Izajasza. Możecie sobie to przeczytać, to jest niesamowite. Prorok Boży mówi pewnego, mówi dnia, mówi, tak? On tam mówi, jaki to był dzień, rok, tak? Mówi, miałem takie spotkanie z Panem, że mówi, zobaczyłem świątynię. I mówi, zobaczyłem Pana na tronie. I to mówi, co tam się dzieje, to mówi, są te istoty, tak, przed Panem, które są najbliżej Pana i co one śpiewają? Święty, święty, święty. Święty. A później czytamy w 4 rozdziale objawienia to samo. Teraz Jan widzi niebo i kiedy Jan widzi niebo, to tam jest powiedziane, że te istoty, które są najbliżej, tam jest powiedziane dniem i nocą. Czyli non-stop śpiewają święty, święty, święty. I wiecie, ja kiedyś tak wierzę, tak mi wierzę w to, że tak mi Bóg pokazał. To nie chodzi o to, że Bóg stworzył tam automaty, rozumiecie? Że po prostu stwarzam takie cheruby i po prostu zaprogramowanie i tylko jadą święty, święty. I po prostu to jest ich funkcja w niebie. Nie. Wierzę, że one z powodu tej bliskości Boga, to wszystko, co z nich wypływa, to jest zachwyt nad tym, jaki On jest święty. I to wszystko się dzieje spontanicznie i one nie są w stanie nic innego śpiewać. I powiem wam taką rzecz. Nie śpiewają miłość, miłość, miłość. Choć miłość jest czymś bardzo ważnym w naturze Boga, ale nie jest wszystkim. Ale to, co w niebie jest tak jakby wyeksponowane, to jest Jego świętość. I tak jak mówię, wiecie, to jest trudne słowo w ogóle, święty, bo mamy w naszej przeszłości różnej religijnej jakieś, co to może być świętość, wiecie. Dla mnie święty, w rozumieniu Bóg jest święty, to na dziś rozumiem tak, to jest poziom czystości życia, który jest niedostępny dla mnie. Dlatego Bóg kiedyś Mojżeszowi, z którym miał taką relację, myślę, nikt nie ma dzisiaj, nie obraźcie się, o takiej relacji z Bogiem, jak Mojżesz miał. Chociaż jesteśmy w Nowym Przymierzu, jesteśmy więksi od Niego. Ale chyba sobie nie rozmawiamy z Bogiem tak, jak On sobie rozmawiał. Myślę. Ale możemy oczywiście. Ale wiecie, Jemu Bóg powiedział tak pewnego razu. Mojżeszu, nie może mnie człowiek żaden oglądać i pozostać przy życiu. Pomimo tego, że tak blisko dopuszczam Cię do mnie, że możesz oglądać, nawet z tyłu Ci pozwolę zobaczyć moją chwałę, ale nie jesteś w stanie spojrzeć w moje oblicze, bo byś padł martwy. Co to jest? To jest Jego świętość. To jest to, co prorok Izajasz, wiecie, kiedy on się z tym spotkał, on wszystko, co powiedział, mówi, jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludzi nieczystych warg. Prorok, gdzie mamy tak potężną księgę jego, rozumiecie? I on w spotkaniu z Bogiem poczuł się nieczysty. Poczuł się zepsuty. Już kończę. Wiecie, myśmy kiedyś mieli takie przeżycie, to Piotr był, wiem, że wtedy był, w Przybyszowie. Krzysio Majik był, Janetka Mońska jeszcze wtedy chyba. Chyba tyle nas było. W zimie, co pojechaliśmy sobie tam na ferie, na parę, kilka dni, nie wiem, to było, kilka dni. Tam się dużo modliliśmy. I pewnej nocy mieliśmy takie doświadczenie, że po prostu tam przyszedł Pan, tak? Ja miałem tak, było bardzo ciemno, nie było żadnego światła, to na poddaszu siedzieliśmy, ja dosłownie patrzyłem, gdzie On stoi. Wiedziałem, że jest Pan. Aneta, która spała głębokim snem, powiedziała nam, że w jednej chwili, dobra, została obudzona i poczuła, jak przez stopy wpływa w nią po prostu Duch Boży. I mówi, jeju, Pan jest tutaj. Nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko takie mieliśmy przeżycie, wiecie, to było niesamowite, coś niesamowite. I drugiego dnia wracaliśmy i wsiedliśmy do autobusu, czy jakiegoś busa, już nie pamiętam, ale do jakiegoś środka, tak, busik albo autobus. I kierowca włączył radio. I tam były takie normalne, po prostu świeckie jakieś pioseneczki, przeboje. I powiem wam, że nie dało się tego słuchać. Ja byłem w szoku. To, jak mi się wydawało to nieczyste, to ja się zastanawiałem, czy coś mi się narobiło. Ale później rozmawiałem i inni też mieli te same odczucie. I co się stało? Wiecie, ja wierzę, że kiedy my jesteśmy coraz bliżej Niego, to tym bardziej stajemy się święci, jak On jest święty. Pewne rzeczy może, które kiedyś ci jeszcze przechodziły, to nagle ci zaczynają nie przechodzić. Dlaczego? Bo dla Boga one są nieczyste. W Jego odczuciu. I na tym to polega, tak? Że świętość polega na tym, że zaczynamy odczuwać Jego serce w tym. Że pewnych rzeczy przestajesz robić, bo po prostu dla Boga jest niemożliwe, żeby to robić. Dobra, tyle może dzisiaj. Ja pomodlę się króciutko. Amen. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoje słowo. I Ojcze, ja dziękuję, że to Twoje słowo jest prawdą i tylko Twoje słowo jest prawdą. Ojcze, i ja proszę Cię, abyśmy mogli przyjmować Twoje zrozumienie łaski, Twoje zrozumienie nowego przymierza, Twoje zrozumienie tym, czym jest życie w łasce, Ojcze. I ja proszę Ciebie o to, abyś Ty, Ojcze, te słowo pieczętował w nas. Ja też, Ojcze, proszę Cię o bojaźń Twoją. I ja dziękuję Ci, że to nie jest coś złego, negatywnego, ale że w Twoim zrozumieniu Twoja bojaźń jest czysta, mówi słowo. Że nic nie brak tym, którzy chodzą w Twojej bojaźni. I dziękuję Ci za to, Ojcze. Dziękuję Ci za to, Królu. I dziękuję Ci, że w Nowym Przymierzu dałeś nam swego Ducha. Że Twój Duch Święty wypełnia nas Twoim życiem i uzdalnia nas ku posłuszeństwu Twoim przykazaniom Nowego Przymierza. Do miłości, dochodzenia w miłości, dochodzenia w czystości, dochodzenia w posłuszeństwie. Ojcze, dziękuję Ci, Panie, za Twojego świętego Ducha, Ojcze, że On czyni całą różnicę w naszym życiu. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Królu. Dziękuję Ci. Dzięki Ci, Królu. Amen.